Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Naszym gościem jest posłanka Polski 2050 z Kalisza, Barbara Oliwiecka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Szymon Hołownia oficjalnie zrezygnował ze startu w wyborach na przewodniczącego Polski 2050. Niedobre informacje płyną też w międzyczasie z ONZ-u. Czy to jest jego polityczny koniec?
Nie, to nie jest jego polityczny koniec. Ja osobiście ubolewam, że Szymon Hołownia niby startuje na przewodniczącego, ale rozumiem jego decyzję, jest konsekwentny, w tym zapowiadał to już we wrześniu. Odnośnie ONZ-u, ja myślę, że to jest ogromny sukces, że faktycznie Szymon Hołownia daleko zaszedł w tych całym procesie rekrutacyjnym. Natomiast no, był to kandydat, który miał poparcie i prezydenta, i całego rządu, premiera, ministra spraw zagranicznych, pana Sikorskiego, więc no tak powinniśmy działać, że powinniśmy dmuchać w żagle każdemu, kto kandyduje na takie ważne, wysokie funkcje zagraniczne.
A to jest pewne, że on nie zostanie tym wysokim komisarzem ONZ-u?
Ja nie mam takiej oficjalnej wiadomości. Gdzieś pojawiały się, widziałam wczoraj takie przebłyski, ale ja jeszcze nie miałam okazji rozmawiać o tym bezpośrednio z marszałkiem Szymonem Hołownią. Myślę, że jakoś wkrótce nam napisze, bo właśnie przybywam w Stanach Zjednoczonych.
Zakładam, że gdyby marszałek chciał pozostać na stanowisku szef Polski 2050, to mógłby liczyć na pani głos. A jeśli nie on, to kto?
A to zobaczymy. Zobaczymy, mamy trochę tych kandydatów. Poczekamy, nie będę w tej chwili zdradzać, na kogo będę głosować, ale mam swoją faworytkę.
To może zapytam inaczej. Kto powinien być szefem Polski 2050?
Nie wiem, kto powinien. Powinien być ta osoba, którą wybiorą nasi członkowie partii. To przede wszystkim. Ja też liczę na mocną współpracę tych liderów, wszystkich, którzy wystartowali, bo to są mocne nazwiska. I ja tak sobie to wyobrażam, że Paulina Henning-Kloska, Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, Joanna Mucha, Ryszard Petru, Michał Kobosko, Bartosz Romowicz wystartował. Ja liczę, że i chyba Rafał Kasprzyk, nawet muszę zaktualizować informacje wszystkie, ale ja liczę, że po prostu będzie dobra współpraca liderów. Na tym to ma polegać.
Wspomniała pani, że to jest faworytka, kandydatka. Czy to jest koleżanka z Wielkopolski, ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska?
Zawsze.
Czyli wiemy, kogo pani poprze w tych wyborach. Rano widziałem sondaż, najnowszy sondaż Opinii 24. Polska 2050, 1,8% najniższe poparcie, bardzo małe poparcie. 5 razy mniejsze niż partii Grzegorza Brauna. To jest duży problem.
Powiem tak, ja spokojnie, do wyborów mamy 2 lata. W poprzednich wyborach jeszcze na miesiąc czy na 2 miesiące przed wyborami dawano nam również takie małe szanse. Pracujemy nad tym, musimy się faktycznie też po tych wyborach przewodniczącego, przewodniczącej podnieść, ustalić, zaktualizować troszeczkę swoją strategię. Będzie dobrze. Partia centrowa, taką jak jest Polska 2050, jest bardzo potrzebna na naszej scenie politycznej, a Koalicja Obywatelska, Koalicja Demokratyczna potrzebuje w kolejnych wyborach iść bardzo szeroko. Po lewej stronie, również tej centrowej, dlatego że no, myślę, że kolejne wybory w 2027 roku to będzie walka o to, żeby tacy radykałowie jak Braun nie weszli do rządu, a Prawo i Sprawiedliwość, jak widzę, nie ma najmniejszego problemu, żeby dla odzyskania władzy współpracować z prorosyjskim ugrupowaniem antyukraińskim, ksenofobicznym Grzegorza Brauna, który kwestionuje na przykład Holokaust. No, to jest naprawdę duże zagrożenie, więc my jako Koalicja Cała Demokratyczna mamy potężne wyzwanie, ale my jako Polska 2050 również będziemy budować swój elektorat w tej centrowej części.
Biorąc pod uwagę te niskie wyniki w sondażach, niepewną przyszłość, nie zastanawiała się pani z powrotem do Koalicji Obywatelskiej?
Nie.
A wspólne listy Polski 2050, Koalicji Obywatelskiej, to jest realne rozwiązanie, takie gwarantujące wam wejście do Sejmu?
Ale my już rozprawialiśmy wspólne listy w 2023 roku i udowodniliśmy, że Polacy naprawdę cenią i potrzebują różnorodności. Więc myślę, że ten ta dyskusja na temat wspólnych list, no myślę, że nie wróci po prostu. My musimy się, tak jak mówię, budować jako bardziej w centrum, żeby iść jak najszerzej jako blok demokratyczny.
To porozmawiamy teraz trochę o transporcie. Koniec stopu na sygnalizatorach z zieloną strzałką to jest dobry pomysł?
To jest bardzo dobry pomysł, to znaczy... I to nie mówię dlatego, że jak jestem, prowadzę samochód i jest to po prostu wygodne, ale tak wskazują ekspertyzy badania. My mieliśmy faktycznie na ostatnim posiedzeniu Komisji Infrastruktury taką całą prezentację pana Damiana Iwanowicza z Politechniki Bydgoskiej, bo resort zlecił w końcu analizę i takie rekomendacje dla zmian w Czerwonej Księdze, czyli w rozporządzeniu w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków, sygnalizacji drogowej, świetlnej i tak dalej. I z tego wynika jasno. 88% kierowców nie zatrzymuje się na zielonej strzałce i są to przejazdy bezpieczne, bo mniej niż 1% jest tam, dochodzi do kolizji i to nie są kolizje groźne. Więc to jest zbędne absolutnie rozwiązanie, żeby się zatrzymywać na zielonej strzałce. Rekomendacja jest taka, żeby zlikwidować to zatrzymywanie się, ale oczywiście przy odpowiednim uwarunkowaniu, że inżynieria skrzyżowań będzie gwarantowała dobrą widoczność. Ale to nie są jedyne zmiany. Ja tylko dodam, że te zmiany powinny wejść w 2026 roku. Natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości, Ministerstwo Infrastruktury za czasów pana Adamczyka nie zrobiło w tym kierunku nic. A takich rekomendacji jest bardzo, bardzo dużo jeszcze do zmian. Jak na przykład sekundniki na sygnalizacjach świetnych. Ale to, co mną wstrząsnęło, to było to, że tylko 12% organizacji ruchu, jeżeli chodzi o sygnalizację świetną, spełnia wymogi formalne. Więc resort już zapowiedział dużo szkoleń w terenie, w gminach, w powiatach z zarządcami ruchu, no żeby poprawiać tą sygnalizację świetną. Również mają być zmiany, jeżeli chodzi o sygnalizację dla rowerzystów. Tu też jest dużo niedociągnięć, nieprawidłowości. Sygnalizację akustyczną, tą wibracyjną dla osób na przykład z niepełnosprawnościami. Także dużo czeka nas zmian, ale one nie wejdą tak szybko. Jeszcze chwilę cierpliwości. Szacujemy 2028 rok, ale... Będę się dopytywać, żeby te dobre zmiany weszły szybciej.
Jeśli chodzi o sekundniki, to jest kwestia tego, że one mogą być teraz tylko na tych sygnalizatorach, które mają stały czas, zawsze, niezależnie od pory dnia, w przypadku tych, w których jest to zmienne, tych sekundników nie może być. Pytanie, czy to jest na pewno dobre rozwiązanie? Myślę o miejscach, w których na przykład jest system red light, czyli kierowcy mogą być ukarani za przejazd na czerwonym świetle, jest monitoring i oni teraz widzą, że zostały 2 sekundy czerwonego światła, dają gazu, żeby przejechać jak najszybciej.
Ja powiem tak, ja wdrażałam system, inteligentny system zarządzania ruchem drogowym w Kaliszu, współpracowałam przy tym i tam właśnie też miał się pojawiać system red light. Ostatecznie on nie jest mandatowany, ale widzę tą różnicę, jak kierowcy podchodzą do red lightu, a jak podchodzą do tych sekundników. I te sekundniki są bardzo dobrze odbierane, jeżeli chodzi o wszystko, o upłynnianie ruchu. I tutaj naprawdę chyba nie ma aż takiego dużego zagrożenia, jak pan redaktor mówi, natomiast jest to coś takiego, co koncentruje kierowców i pozwala faktycznie upłynniać ten ruch. Są takie rekomendacje, żeby te sekundniki, czyli to odliczanie czasowe, pojawiło się również na tych sygnalizacjach zmiennoczasowych, bo to jest możliwe po prostu, czyli zmiennoczasowe, czyli te, gdzie w zależności od natężenia ruchu zielone światło jest wydłużane czy skracane, tam również można to wprowadzać i takie są rekomendacje. Kierowcy to po prostu lubią i jest to duże ułatwienie i upłynnienie ruchu.
We wtorek zainaugurowana została Kalisko-Ostrowska Kolej Aglomeracyjna. To jest 13 par pociągów więcej. Była potrzeba, żeby stworzyć taki osobny podmiot, w sensie byt, może w ten sposób to nazwijmy.
Bardzo duża potrzeba była. Ja powiem szczerze, że my swego czasu, jeszcze jak byłam radną miasta Kalisza, borykaliśmy się z takimi porozumieniami, jeżeli chodzi o transport autobusowy, jeżeli chodzi o rozliczenia pomiędzy gminami. My naprawdę w takich kwestiach transportowych musimy działać jako jeden twór jako aglomeracja właśnie Kalisko-Ostrowska, dlatego że takie są naturalne przepływy mieszkańców, to po pierwsze, a po drugie, no też budujemy jakąś przeciwwagę dla tego centrum województwa, dla Poznania, a transport kolejowy jest no, najbardziej sprawny, punktualny, niezawodny, więc bardzo się cieszę. To jest początek, to jest pierwszy etap. Ja rozmawiałam z panem prezesem Markiem Nitkowskim, to jest pierwszy etap. Samorządowcy myślę, że będą pracować nad tym, żeby dofinansować kolejne połączenia Kalisz-Ostrów. Tu się zwiększą liczba połączeń Ostrów-Krotoszyn, Odolanów, Ostrów-Odolanów będzie jedno połączenie. No i oczywiście też Kalisz-Opatówek. To są naprawdę bardzo ważne trasy i mam nadzieję, że będziemy to rozwijać.
Czy polskie pociągi regionalne jeżdżące na przykład gdzieś wokół Kalisza powinny przepuszczać dalekobieżne składy prywatnych przewoźników? Myślę teraz konkretnie o czeskim regiojecie, ale w ogóle o przyszłości tego transportu regionalnego.
Jest problem z trasowaniem takich pociągów. On wybrzmiał bardzo wyraźnie na komisji też o infrastruktury, na podkomisji też mojej kolejowej. Ja jestem zdania, że nie powinien. Natomiast oczywiście rozkład jazdy układa PLK. Problem z punktualnością mają zazwyczaj, jeżeli jakieś pociągi, to te krajowe. Koleje wielkopolskie mają punktualność na poziomie, teraz nie chcę skłamać, ale to jest prawie 100%, naprawdę. Więc te regionalne jeżdżą punktualnie i one często muszą płacić właśnie tą cenę, że muszą stanąć i przepuszczać te szybkie pociągi. Nawet te krajowe naszego przewoźnika PKP Intercity, ale jak chodzi już o prywatne, zagraniczne podmioty, takie jak RegioJet, to w moim odczuciu jest to nieakceptowalne. Ja zresztą będę organizować kolejne posiedzenie poświęcone tej współpracy z operatorami zagranicznymi, bo tam dużo jest pretensji, jeżeli chodzi o trasowanie, jeżeli chodzi o wyznaczanie właśnie rozkładu jazdy, a również taka rzecz skandaliczna dla mnie, że no niestety RegioJet zarezerwował sobie trasy, na które nie wypuści od stycznia, od grudnia, 14 grudnia, nie wypuści pociągów. Czyli są zablokowane trasy dla polskiego przewoźnika, a RegioJet mówi, że nie ma taboru. To są niedopuszczalne rzeczy. Ja w tej chwili sprawdzam, jak to wygląda w Unii Europejskiej, jakie są przepisy, które pozwolą zablokować takie rozwiązania.
Na pewno będziemy wracać do tej sprawy, do naszej antenie. Czas naszej rozmowy już się skończył. Naszym gościem była posłanka Polski 2050 Barbara Oliwiecka. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie, miłego dnia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.